Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam naszych słuchaczy o stałej porze w kolejne niedzielne popołudnie. Za 3 dni będziemy obchodzić 102. rocznicę odzyskania niepodległości i jak łatwo się zorientować, to będzie tematem dzisiejszej audycji. Moim gościem zdalnie na falach eteru jest Tadeusz Dzwonkowski, doktor nauk humanistycznych, historyk, archiwista, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słyszymy się bardzo dobrze i zaczynamy. Nie mamy dzisiaj ambicji przedstawienia wykładu takiego monograficznego od początku do końca, jak to było. Chcemy się przyjrzeć pierwszym fazom wybijania się na niepodległość i zahaczymy zaledwie o początek powstania państwa, formowania się państwa polskiego, ponieważ to wybijanie się Polski na niepodległość było efektem żmudnej pracy organizacyjnej na wielu polach i na wiele lat przed 1918 rokiem, bo to nie było tak, że nagle upadły 3 cesarstwa okupujące ziemię dawnego Królestwa Polskiego i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki powstała niepodległa druga Rzeczpospolita. A zatem, jakie ugrupowania polityczne i jakie warstwy społeczne szczególnie angażowały się w pracę niepodległościową na długo przed 1918 rokiem?
Przede wszystkim, zanim zaczniemy mówić o szczegółowo o organizacjach, o ugrupowaniach politycznych, należy spojrzeć na to w ten sposób, że w poszczególnych państwach zaborczych już w 1906 roku znajdowali się przedstawiciele ziem polskich. Mm-hmm. Byli oni w parlamencie pruskim.
Tak jest.
Dla zaboru pruskiego. Byli również w parlamencie w Dumie Państwowej, czyli dla zaboru rosyjskiego. I oczywiście byli też bardzo koło polskie, bardzo aktywne było w parlamentach Austrii, Austro-Węgierskich. Więc tam były te główne inicjujące niepodległość w pierwszym etapie przynajmniej siły polityczne. Oczywiście były takie partie polityczne jak Polska Partia Socjalistyczna, która tam się dzieliła na różne odłamy, się łączyła i tak to było niemalże bez przerwy. Była oczywiście po zaborze rosyjskim była tak zwana później socjaldemokracja, która zupełnie miała inną optykę, generalnie się nie włączała w ruch niepodległościowy. Ale można powiedzieć tak, że oczywiście była też narodowa demokracja w jakiś sposób, generalnie też poprzez kilka organizacji reprezentowana. Także tych stronnictw politycznych było kilka, natomiast te dwa PPS, zwłaszcza PPS i ta działalność w parlamentach państw zaborczych to były główne wektory, główne siły sprawcze, które się przyczyniły do podniesienia zagadnienia w ogóle problemu niepodległości Polski w 1914 roku, no jeszcze na krótko przed 1914 rokiem, bo ponieważ możemy powiedzieć tak, że oczywiście dwa może nie czołowe, ale dosyć interesujące fakty miały miejsce. Otóż w 1908 roku w Bezdanach Polska, o czym się w zasadzie publicznie też niewiele mówi i generalnie tylko historycy ten problem znają bliżej. Organizacja bojowa PPS napadła na pociąg pocztowy, który wiózł pieniądze z kongresówki z Królestwa Polskiego do Rosji i wówczas to bojownicy PPS-u, czyli Polskiej Partii Socjalistycznej, zdobyli około, może nawet ponad 200 tysięcy rubli.
To była scena jak z westernu.
To była ogromna kwota, która później posłużyła do formowania między innymi związków strzeleckich, Związku Strzeleckiego.
No właśnie, tu przechodzimy już płynnie do...
I tutaj trzeba powiedzieć, że w tym napadzie tak, uczestniczyli z jednej strony, oczywiście uczestniczyli takie tuzy późniejszej polityki, jak Arciszewski, oczywiście tak. Piłsudski. Tak?
Późniejsi
oczywiście
premierzy.
Walery Sławek. Rodzina Prystorów, tak?
Czyli czwórka premierów później... dokonała, późniejszych premierów dokonała skoku na pociąg.
Tak. A druga taka, o tym, co wcześniej mówiłem, taki chcę przykład przywołać pod Lwowem, taki folwark Pieniaki w 1912 roku. Tam zebrali się trzej przedstawiciele praktycznie ze swoimi, można powiedzieć, sztabami, tak? Trzej przedstawiciele z poszczególnych zaborów, i tak z zaboru rosyjskiego, Roman Dmowski, który był w Dumie, posłem do Dumy, Władysław Sejda, który był w zaborze pruskim, warto przypomnieć, że później był prezesem Sądu Najwyższego, tak, w Wolnej Rzeczpospolitej już po 22 roku. No i trzeci, Głąbiński, który Stanisław Głąbiński, który był, reprezentował zabór austriacki, i tamci trzej panowie podpisali taki na taki układ, takie porozumienie, tak, że będą dążyć do niepodległości Polski. Było pytanie o wybór drogi jak, tak? I pomiędzy PPS, a generalnie może tą grupą ludzi na początku toczyła się taka dyskusja, która się zmaterializowała dopiero tak naprawdę ostatecznie gdzieś około 1917 roku w połowie. Ponieważ ona toczyła się obok głównych wydarzeń wojennych, jaką była pierwsza wojna światowa, tak, która wybuchła w 1914.
No właśnie, ale zróbmy teraz małe stop, dlatego że chciałbym jeszcze dopytać o pewne rzeczy, które wydarzyły się przed wybuchem pierwszej wojny światowej. Czyli tak, mamy oto taką sytuację. W parlamentach odbywa się legalna praca niepodległościowa. Z drugiej strony Polska Partia Socjalistyczna strzela do carskich policjantów, organizuje
to
ten już...
Podziemna działalność.
Wspomniany napad, w którym bierze udział czterech przyszłych polskich premierów. Czyli mamy organizację bojową PPS. W 1910 roku Narodowa Demokracja powołuje Tajną Armię Polską. Działa również Związek Odrodzenia Narodu Polskiego, w którym udziela się student Władysław Sikorski. I takich organizacji było dużo więcej. Jaki był ich zasięg? Bo niektóre, jak słyszałem, też działały w Moskwie.
Znaczy, jeżeli chodzi o Moskwę, to Piłsudski utworzył tam POW, tak? To istniała komórka POW, ale to jest trochę dalsza perspektywa. Tak? To nie jest 1914 rok. To powstało nieco później, tak? Ale powstało na skutek działalności tamtejszej Polonii, której w Moskwie, wbrew pozorom, przed 1914 rokiem było dużo. Między innymi muszę tutaj, to na zasadzie pewnej anegdoty...
Bardzo proszę, szczególnie cenne są anegdoty.
...przytoczyć jeden z moich krewnych, który wówczas studiował, Aleksander Dzwonkowski, który był później malarzem i studiował w Moskwie, między innymi właśnie uczestniczył, to w jego mieszkaniu odbywały się te pierwsze zebrania POW. No to taki przykład, ale wracamy do tych, skąd rekrutowali się ci organizatorzy tych różnych kół, półek, partii, partyjek politycznych,
no właśnie.
Które to wyrastały jak grzyby po deszczu z chwilą wybuchu pierwszej wojny. Otóż była to głównie przede wszystkim młodzież, studenci, młodzież głównie wywodząca się z drobnej, zdeklasowanej szlachty, bardzo często już należący do później określanej klasy robotniczej, tak?
Tak, która, i takie rzeczy się zdarzały, tak.
Która po prostu rozpoczęła działalność. I chcę powiedzieć tak, że pewną świadomość narodową, co też chyba w literaturze rzadko jest przytaczane, pewną świadomość narodową Polska, bo jeszcze jak popatrzymy na lata, powiedzmy krótko po powstaniu styczniowym, czy same powstanie styczniowe, to było tam dziwne zjawisko, że jak żołnierz, szlachcic padł na polu boju, tak, to zdarzały się bardzo często takie przypadki, że chłop przychodził i temu zmarłemu ściągał buty z nóg, tak, ponieważ były skórzane. Mm-hmm. Tak? Czyli pojęcie, no, musimy mieć tą świadomość, że to pojęcie przynależności narodu polskiego rodziło się powoli od czasu powstania styczniowego i legenda o powstaniu styczniowym była dosyć żywa, zwłaszcza wśród tych zubożałych rodzin szlacheckich, ale nie tylko.
No, żyło przecież bardzo wielu uczestników tego powstania.
Tak, no oczywiście około tam jeszcze ponad setka uczestników, zdaje się, w 29 roku taką listę spotkałem.
Tak jest, ja również.
Żyła po prostu i po prostu oni byli mocno, nawet Piłsudski do nich się odnosił z wielką estymą i generalnie cała ówczesna klasa polityczna, niezależnie od proweniencji, czy to socjaliści, czy narodowcy, czy ludowcy. Więc tutaj te grupy, ta grupa ludzi po prostu, zwłaszcza doświadczona jeszcze w 1905 rokiem, tymi szykanami związanymi w 1906 roku, w 1905 roku, to była oczywiście wojna, pobór do wojska i wysyłanie na Daleki Wschód, tak, czyli Mandżurii, tak, tak, a później ten strajk szkolny i te represje tych strajków przecież było praktycznie w każdym większym mieście był strajk i ci studenci relegowani z uczelni, ze szkół bardzo często wyjeżdżali do Galicji i tam w Galicji kończyli studia, na przykład jeden też z moich krewnych, Zygmunt Zwonkowski, późniejszy pułkownik Wojska Polskiego, kończył Politechnikę Lwowską, dlatego że został wyrzucony ze szkoły w Kongresówce, prawda, i w Krakowie zrobił maturę, a następnie studiował na Politechnice ówczesnej, Politechnice Lwowskiej, a później był oczywiście w Legionach, więc chociażby takie życiorysy, ale nie tylko, powiedzmy Kasprzycki na przykład, który był dowódcą pierwszej kompanii, tak, kadrowej, więc to są wszystko ludzie z tego, że tak powiem, z tego kręgu, z różnych znajomych, tak, czy później dowódca drugiej kompanii kadrowej, to też absolwent Politechniki Lwowskiej na przykład. Jeżeli popatrzymy na życiorysy, to są mniej więcej podobne, tak, i ta cała grupa ludzi była takim zaczynem, tak? Tworzyła tą pierwszą kadrową, później drugą kompanię.
No właśnie, i w ten sposób przechodzimy już płynnie do tak zwanej epopei legionowej, ale poprzedzał ją wzrost liczebności drużyn strzeleckich, bo na fali tej pierwszej wojny bałkańskiej 1912-13 był to taki kolejny impuls. Spodziewano się się już wtedy czegoś dużego, jakiejś wielkiej wojny. I to polskie środowisko niepodległościowe mobilizuje się, wzrastają mocno drużyny strzeleckie, a pod koniec 1914 roku powstaje wspomniana już pierwsza brygada legionów podległa armii austriackiej. Nie tylko pierwsza, w ogóle legiony były podporządkowane Austriakom. Zaczyna się ta epopeja legionowa. Czy ma ona istotne znaczenie dla odzyskiwania niepodległości, czy było w tym też sporo takiej późniejszej propagandy? Jak na to można dziś na chłodno spojrzeć?
Niewątpliwie te brygady legionowe, te kompanie legionowe w zasadzie na początku, to było, pozwalały na jedno, poznać się wszystkim, tak, wzajemnie,
tak.
To jest bardzo, bardzo interesujące, to znaczy to jest bardzo ważne wbrew pozorom w późniejszym działaniu, bo pamiętamy, że ten kryzys przysięgowy, który później był, tak, okazało się, że część oficerów wiernych Piłsudskiemu po prostu odmówiła złożenia przysięgi.
Jasne. Tak.
Ale ja przytoczę tylko, jak to działało na przykładzie takiego pułku, który stacjonował w Ostrowi Mazowieckiej, ponieważ ja urodziłem się w Łomży, więc dzieje tej jednostki dokładnie w Komorowie pod Ostrowią Mazowiecką. I tam czytałem kiedyś takie wspomnienia, jak to się działo, jak ogłosił Piłsudski właśnie ten sprzeciw złożenia przysięgi i co się działo z tymi ludźmi. I okazuje się, że ci najbliżsi współpracownicy Piłsudskiego po prostu zdecydowanie byli przeciwni i oni dla tych szeregowych, dla tych podoficerów stanowili wzór do naśladowania. Mm-hmm. Ponieważ oni byli 14 roku, oni byli ze Związku Strzeleckiego, oni mieli za sobą już pewną legendę bojową, tak, która się okazała 3 lata później bardzo ważna dla tych młodych żołnierzy. Mm-hmm. I ci młodzi żołnierze woleli iść do Różana niż się rozwiązać, tak? To ja tak na skróty podaję po prostu, jaką to wagę miało ta legenda, która na początku, od samego początku była przytaczana i budowała pewien swoisty taki sposób myślenia, tak, takiego patriotycznego myślenia, który porywał ludzi, którzy nie byli związani ani wykształceniem, ani pochodzeniem społecznym, tak?
Tak.
A generalnie zaczynali myśleć tak jak oni. I to oczywiście doprowadziło to w efekcie w latach 30. do swoistej władzy pułkowników, tak? Jak to niektórzy historycy mówią. Ale to miało to swoje jakoś takie bardzo pozytywne rezultaty właśnie w 17-18 roku. Tak?
Czyli nawet to była 20, taka kuźnia patriotów, można powiedzieć.
Kuźnia patriotów, tak. I ta legenda była wzorem. Więc ta legenda tego powstańca styczniowego, tak, plus legenda tego, który bił się tam gdzieś na Podkarpaciu, prawda, czy na terenie Wołynia, tak? Mhm. Czy nawet na Węgrzech, bo też przecież organizacje te legionowe były tam później wysyłane, ci, którzy to po prostu to było źródło siły, takiej moralnej siły, która później pozwoliła działać wspólnie. Tak?
Pora. Tak, bardzo proszę.
Więc jakbyśmy z dzisiejszego punktu widzenia spojrzeli na te ówczesne relacje, to da się wyodrębnić może gdzieś około 1000 osób. Nie wiem, ja takich badań do końca nie prowadziłem, ale jak popatrzę, to był to duży krąg, wielki krąg wspólnych znajomych w jakiś sposób, którzy nawzajem się komunikowali i znali się na zasadzie trochę jak jak ten wuj z tego, znaczy jak pewna rodzina krewnych od siebie w jakiś sposób niedaleko spowinowaconych, mniej lub bardziej faktycznie, bardzo często tak ideowo, tak, to ta grupa wtedy się urodziła, powstała, wytworzyła. Piłsudski stał na czele tego i Piłsudski bardzo często, to przecież ogłoszenie tego rządu polskiego, tego pierwszego, tak, przez Piłsudskiego, to też się odbyło, po prostu Piłsudski konfabulował, tak?
Proponuję
w sierpniu takiego rządu nigdy nie było, jasne. Tak? Ale on ogłosił, że ten rząd powstał i później długi czas po prostu te legiony trzymały się Piłsudskiego jako
jednego, wąt, tak? jednego ze sprawców tego, co się tak dzieje, jest. Sprawców tak niepodległości. Tak w takim tak, razie tak. Zróbmy teraz muzyczny przerywnik. Oczywiście on będzie w klimacie naszej audycji. No, nie mogło się obyć bez pieśni zatytułowanej My, pierwsza brygada.
Niedziela z kulturą.
Ta pieśń dobrze oddaje taki pewien przełomowy, dziejowy charakter, kiedy to nieliczni marzący o niepodległości zaczęli brać sprawy w swoje ręce. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię, na którą już, że tak powiem, zwróciłeś uwagę wcześniej. Na to, że część tych działań niepodległościowych odbywała się legalnie w parlamentach, ale czy nie było sukcesem polskich środowisk niepodległościowych umiędzynarodowienie sprawy polskiej, bo ta walka o niepodległą Rzeczpospolitą toczyła się również w tej przestrzeni dyplomatycznej i tu chyba ważne było stanowisko Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście, ale trzeba powiedzieć tak, że tak czy inaczej do tego tak na tym terenie, na którym później powstało państwo polskie, mieszkało około 20 parę milionów ludzi, tak? I to było wojsko potencjalne. Mhm. A wiadomo, że mocarstwa walczące ze sobą wtedy Austro-Węgry, Niemcy i kontra Rosja, czy no jeszcze Francja, Anglia, tak, potrzebowały żołnierza. I wcześniej czy później wiadomo było, że dojdzie do tego, że po tego żołnierza sięgną. W związku z tym już w 1914 roku poszczególne armie starały się, że tak powiem, sięgnąć po tego żołnierza. Tak, ten żołnierz to mięso armatnie było potrzebne, jak to dzisiaj bardzo często się określa. Więc to, że dojdzie do umiędzynarodowienia, to było pewne. Pewne było, tylko nie wiadomo było dokładnie w którym momencie. Tak, w którym momencie. I myślę, że najbliżej tego, oczywiście i najbliżej tego była Rosja, bardzo często znaczy dowódcy armii carskiej o tym poważnie myśleli o tym dowódcy armii pruskiej i oczywiście Austriacy. No i ale też zaczęła myśleć o tym Francja, tak? Zaczęła myśleć o tym Anglia, chociaż Anglia była generalnie przeciwna odradzaniu się państwa polskiego ze względu na swoją geopolitykę, tak, uważała, że bufor pomiędzy Niemcami była taka idea, w każdym razie wśród polityków angielskich. Powstanie Polski nie za bardzo pasowało im, tak, do tych ich strategii. To oczywiście tutaj głos Stanów Zjednoczonych, tak, orędzie Wilsona spowodowało, że zmieniono zdanie, tak, bo Stany Zjednoczone były jednak bardzo ważnym czynnikiem, przynajmniej pod koniec wojny, tak, w tych całych rozgrywkach.
No tak, wysłały armię do Europy w końcu.
Tak, oczywiście. oczywiście, no i tam przecież powstawało wojsko, tak? Armia Halera, tyle tysięcy Polaków. Chcę tu powiedzieć anegdotkę taką też z mojej babci. Z kolei mojej babci brat Dąbrowski, którego nazywano powszechnie w rodzinie Crazy, uczestniczył właśnie, będąc w Stanach Zjednoczonych, mieszkał w Stanach Zjednoczonych, bo tam wyjechał do w zasadzie po to wyjechał tam, żeby nie iść do wojska carskiego, tak? Nie, przyjechał, został wysłany na front właśnie w ramach armii amerykańskiej i obronił sztandar, za co jeszcze w latach 60. w PRL-u dostawał jakieś tam wynagrodzenie, jakieś pieniądze, no jako żołnierz armii amerykańskiej. Więc chociażby taki epizod.
Aha, bardzo interesujący, tak. Tak,
a później oczywiście wrócił do Polski z armią Halera i w tym czasie przynajmniej. No i już pozostał w Polsce, więc takich Polaków było bardzo dużo we pozorom, tak, którzy właśnie szli na pomoc, szli walczyć no, z różnych powodów, tak, ale też ten element, ta motywacja patriotyczna wśród nich była obecna i to naprawdę zupełnie poważnie mówiąc, nie tylko na zasadach pewnego dydaktyzmu, ale stan faktyczny też był taki, że oni chcieli tej Polski wolnej, tak, nawet żyjąc ileś tam lat na obczyźnie. Mhm. Więc to była też znaczna grupa osób. No i oczywiście Stany Zjednoczone tutaj miały swój jakiś interes. Niemniej jednak budził się nowy porządek Europy. To było ważne. Także, że jak Austro-Węgry przegrają tą wojnę, Prusy przegrają tą wojnę, to w Europie powstanie coś nowego. Mhm. Tak? I jak to będzie, tak? To chyba Stany Zjednoczone też z tego punktu widzenia patrzyły na tą część Europy, tą zwłaszcza centralną, gdzie Niemcy próbowały sobie podporządkować, tworząc koncepcje późniejsze, ale to już późniejsza sprawa w tej Mitteleuropy.
Tak, tak.
To już jest trochę inna bajka, tak?
Tak jest.
Ale to i oczywiście aktywność Paderewskiego, tak, tu trzeba natychmiast to imię i nazwisko.
No tak, ono w Stanach Zjednoczonych sporo ważyło.
W Paryżu, mm-hmm. Podmuskiego. Mm-hmm. Tak, no, Paderewski był na tyle powszechnie lubianym człowiekiem, tak, to niektórzy, że po prostu miał przyjaciół wśród elit amerykańskich.
No to była gwiazda artystyczna, tak.
To był pianista, który występował w wielu...
Światowej sławy przecież.
Tak. I oczywiście też Roman Dmowski wtedy no, w Paryżu, ale to już później, to już mamy późniejszy trochę okres, mm-hmm. ale też bardzo dużo ten Komitet Narodowy Polski i ta cała to doświadczenie polityczne z tej carskiej dumy, prawda? Przecież z tego kręgu. No i to wszystko razem powodowało, że po prostu, że ta sprawa stała się sprawą międzynarodową, tak? Więc te trzy czynniki, tak? Ta konieczność, że tak powiem, sięgnięcia po tego żołnierza, tak? Mm-hmm. Te działania Paderewskiego i chociażby Dmowskiego i generalnie próba przebudowy Europy, tak? Z perspektywy różnych mocarstw, tak? Ówczesnych,
tak? Tak jest. W pewnym momencie Józef Piłsudski zorientował się, że no, akcje Austriaków i Niemców nie stoją zbyt wysoko politycznie i militarnie. Prowokował kryzys przysięgowy, Niemcy go internowali, ale na początku listopada 1918 roku, kiedy wiele rzeczy już jest przesądzonych, Niemcy wypowiedzieli wypuszczają go i przywożą specjalnym pociągiem do Warszawy. 11 listopada Rada Regencyjna 1918 roku przekazuje mu władzę nad wojskiem, a 14 listopada władzę polityczną. Z jakimi problemami musiał się Piłsudski mierzyć? No, państwo polskie odradzające się na początku nie miało nawet granic.
No niewątpliwie pierwsza rzecz to była obronność. Tutaj Piłsudski był znacznie, miał pewne doświadczenie i to wojsko no przecież miał tych swoich ponad setkę różnych emisariuszy, tak?
Tak.
Wysyłał ich a to do Opatowa, a to do Sandomierza, a to i generalnie oni tam działali w tych środowiskach, oni powracali później jeszcze w 18 roku już jako dowódcy oddziału poszczególnych pułków, tworzonych batalionów i tak dalej, i tak dalej. Oni to, co zrobili w 14-15 roku, oni powtórzyli to jeszcze raz poniekąd, o tym się też rzadko mówi. Oni powtórzyli to samo i byli skuteczni w tym, tak, mieli rozpoznanie i trzeba było zrobić przede wszystkim tą siłę zbrojną. I między innymi, jak mówimy o tym, ten kilkudniowy rząd Daszyńskiego w Lublinie, tak, który tam krótko istniał, prawda?
Tak.
To był rząd właśnie, który nie miał tej siły i Piłsudski doskonale wiedział, że musi mieć tą siłę zbrojną. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to druga płaszczyzna, to było oczywiście kwestia, to była kwestia rewolucji wszechogarniającej. My dzisiaj mówimy o tym tak zupełnie spokojnie, ale to było rzeczywiście duże niebezpieczeństwo, że tworzące się wówczas rewolucje w Zagłębiu, na Śląsku, ale też rewolucje oczywiście w Niemczech, w Berlinie, rewolucja na wschodzie, to wszystko mogło być przeniesione do Polski i było przenoszone w Łodzi, było przenoszone w Warszawie i było przenoszone głównie w Sosnowcu na przykład, tak? I czy nawet Stalowy, nawet gdzieś tam powiedzmy, nawet Przemyślu gdzieś tam też, to było też, no, chociaż w znacznie mniejszym stopniu, ale w Łodzi to było widoczne. Mhm. I to wrzenie rewolucyjne mogło rozsadzić to całe myślenie niepodległościowe, czyli myślenie takie klasowe, tak? Mhm. Dlatego też nad myśleniem narodowym, jak to historycy próbują określać, tak? Określają tak. W zasadzie w ten sposób. Ale Piłsudski, ponieważ był socjalistą i miał w tym gronie dużo kolegów, pewne rozeznanie i...
No miał też epizod rewolucyjny, więc on wiedział, jak się robi rewolucję i czym rewolucja może grozić.
Oczywiście miał epizod rewolucyjny, mało tego. Przecież wciągnął z tego rządu lubelskiego, tak, do tego pierwszego rządu wciągnął kilka osób. Mhm. Przecież tam znaleźli się w tym rządzie lubelskim, tworzonym przez Ignacego Zaczyńskiego.
Tak jest.
Znaleźli się ludzie, o ile dobrze pamiętam, to chyba nawet Walery Sławek, tak? Więc późniejsi najbliżsi współpracownicy i ministrowie kolejnych rządów, tak? W okresie już po 1919 roku. Więc i udało mu się dzięki temu po prostu w jakiś sposób odsunąć tą rewolucję. Co oczywiście później, gdy była wojna polsko-bolszewicka, tak, to już to państwo było na tyle okrzepłe, że było w stanie wystawić siłę zbrojną. Ale w styczniu, w 19 roku, 7-godzinny dzień pracy, tak? Mm-hmm. Takie prawo na przykład, tak? To było symptomem, to było 8-godzinny dzień pracy. To był objaw właśnie tych odpowiedzi na tą rewolucję, która wisiała w powietrzu. Tak? dalej prawa kobiet, tak? No, kilka takich zupełnie rewolucyjnych, jak na ówczesną Europę.
I to się tak prawnych, jest.
Tak?
Które miały tą falę rewolucyjną obniżyć, a być może zniwelować.
Dokładnie. I tutaj dużo możemy ówczesnej klasie politycznej, a zwłaszcza też Piłsudskiemu zawdzięczać. Bo nie tylko ta wojna od 20 roku, ale przede wszystkim tutaj dosyć takie rozsądne posunięcia, które pozwoliły na wysunięcie się tej myśli patriotycznej na czoło, tak, w działaniach poszczególnych polityków. No i oczywiście i oni byli się w stanie zjednoczyć, to jest ważne,
że
niezależnie kto jest Moskiego i Piłsudskiego, to dzieliła przepaść, tak.
Tak jest. Tadeuszu, będziemy zwolna stawiać kropkę i taką ostatnią konkluzję. Spróbuję, że tak powiem, wygłosić, że sytuacja międzynarodowa nam sprzyjała, ale też nasi przodkowie, w tym twoi, o których mówiłeś, ale też moi, o czym mówię z dumą, dwóch powstańców wielkopolskich i mój dziadek walczący z bolszewikami pod Warszawą, no bardzo chcieli nasi przodkowie żyć we własnym państwie i to w ostateczności okazało się decydujące. Dziękuję tobie serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim gościem był Tadeusz Dzwonkowski, doktor nauk humanistycznych, historyk, archiwista, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. A za chwilę dopełnieniem naszej rozmowy będzie kompozycja pod tytułem Ojczyzna w wykonaniu Marka Grechuty. To już za chwilę, a po niej usłyszymy Andrzeja Pieszkałę i Grzegorza Bugaja, z którym będę współprowadził drugą godzinę audycji. Na razie mówię do usłyszenia.
Niedziela z kulturą.
Alfabet kultury Andrzeja Pieszchały. P jak Piotrowski. Grzegorz Leon Piotrowski, artysta plastyk. Urodził się 12 maja 1976 roku w Dębnie Lubuskim. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 2004 roku w pracowni profesora Piotra C. Kowalskiego. Po studiach osiadł w Gorzowie Wielkopolskim. Stypendysta prezydenta miasta Gorzowa w latach 2001, 2002 i 2003. Główna dziedzina jego wypowiedzi artystycznej to malarstwo olejne. Zajmuje się także książką artystyczną, obiektem, akcjami plenerowymi i prowadzi warsztaty artystyczne. Jest częstym uczestnikiem międzynarodowych plenerów malarskich, sztuka na granicy w Kostrzynie nad Odrą oraz wielu innych przedsięwzięć artystycznych. W latach 2003-2007 w Gorzowie przy ulicy Sikorskiego prowadził galerię sprzedażną 13 Ram, gdzie organizował wystawy prac plastycznych artystów związanych głównie z regionem lubuskim. Po roku 2008 wyjechał z Gorzowa do Łodzi. Najważniejsze wystawy malarstwa. 2000 rok, Kostrzyń nad Odrą, Galeria Dialog, indywidualna. Gorzów, Galeria Azyl Art, 2001 rok, Gorzów, SMS Salon Młodej Sztuki i Muzeum Spichlerz, wystawa indywidualna. 2002 rok, Gorzów, Stolarnia, wystawa indywidualna. 2003, Gorzów, Galeria 13 Ram. 2004 rok, Gorzów, Galeria pod Pocztową Trąbką, wystawa indywidualna. I Poznań, Akademia Sztuk Pięknych oraz Gorzów, Spichlerz, wystawa indywidualna. 2005 rok, Barlinek, Gorzów Wielkopolski, Toruń, wystawy poplenerowe oraz Gorzów, Salon Jesienny w BWA. 2006 rok, Warszawa, Galeria Farbiarnia, dwie wystawy indywidualne oraz Warszawski Festiwal Sztuk Pięknych. Wybrane działania i akcje plenerowe. 2000 rok, Wieża Castellera, Hiszpania, 2001 Oko rzeki Kraków i Gorzów Wielkopolski, Serce Łąki Brzeg i Gorzów Wielkopolski, Ślady Dłoni Mościce i Gorzów Wielkopolski, Były Mościce, Będą Mościce, Gorzów Wielkopolski, 2002 rok, Obrazy malowane z większą lub mniejszą pomocą moich przyjaciół, 2003 rok, Warsztaty malarsko-ceramiczne z Skwierzyna, 2004 Toreador, Moskwa, Dubaj. Plener ceramiczny, Barlinek. W 2005 roku międzynarodowy plener Sztuka na granicy, Kostrzy nad Odrą oraz w 2006 rok Torba, Żagań, Gorzów Wielkopolski oraz Cyrylica, wystawa w Moskwie. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych materiałów internetowych oraz słownika landsberskich i gorzowskich twórców kultury pod redakcją Krystyny Kamińskiej.
Niedziela z kulturą. Ze świata popkultury.
W zeszłą sobotę cały świat żegnał jedną z najważniejszych postaci popkultury, aktora Seana Connery. Urodził się 25 sierpnia 1930 roku w ubogiej rodzinie. Już jako dziecko zaczął pracować. Najpierw rozwoził mleko, później był pomocnikiem rzeźnika. Miał dosyć wybuchowy charakter, dlatego wielu uważało, że skończy w więzieniu. Ale mając 18 lat wstąpił do marynarki wojennej, nie spędził tam zbyt wiele czasu. Dostrzegł, że ma zadatki na modela. Zajął się kulturystyką. W latach 50. dostał rolę w musicalu South Pacific. Chwilę później poszedł na casting do filmu o agencie 007. Wygrał go i jako pierwszy wcielił się w Jamesa Bonda.
My name is Bond. James Bond. My instructions were implicit. I was to leave for Jamaica in 2 hours. License to kill.
Dr. No ukazał się w 1962 roku i przyniósł Seanowi Conneremu ogromną sławę. W postać agenta Jej Królewskiej Mości wcielił się w sumie 7 razy. Chyba większość zgodnie twierdzi, że był najlepszym Bondem. Był dwukrotnie żonaty. Najpierw z Dianą Cilento, z którą miał syna Jasona, a po 11 latach małżeństwa związał się z francuską malarką Micheline Roquebrune, która towarzyszyła mu do śmierci. W 1990 roku magazyn People ogłosił go najseksowniejszym mężczyzną na świecie. Sean Connery to jeden z najsławniejszych szkockich aktorów. Zasłynął jako Bond, ale nie zapomnijmy o rolach w takich filmach jak Nietykalni z 1987 roku w reżyserii Briana De Palmy, za którą otrzymał Oscara i Złoty Glob. Imię Róży, gdzie wcielił się w Williama z Baskerville, Twierdza, Polowanie na Czerwony Październik, Rycerz Króla Artura, Liga Niezwykłych Dżentelmenów i oczywiście Indiana Jones i Ostatnia Krucjata, gdzie zagrał ojca Indiany.
But for some adventures, one Jones is not enough.
Dad? Junior?
Don't call me that, please.
Follow me! Out of the way!
Sean Connery zmarł w wieku 90 lat w otoczeniu rodziny we śnie. A jak wspomniałem na początku, pożegnał go cały świat, począwszy od środowiska aktorskiego, przez polityków, po fanów kina. Smutno mi, że dzisiaj odszedł legendarny Sean Connery. Przynajmniej dożył 90 lat. Całym sercem jestem z jego bliskimi. Niech spoczywa w pokoju, napisała Salma Hayek. Dorastałem będąc fanem Seana Connery'ego. Legenda na ekranie i poza nim. Spoczywaj w pokoju. To Hugh Jackman. Każdy dzień na planie z Seanem Connery'em to była lekcja, jak działać przed kamerą, ale cała ta charyzma i moc to było coś całkowicie unikalnego dla Seana. Niech spoczywa w pokoju ten wspaniały człowiek, ten wspaniały aktor, wspomina Sam Neill. Właśnie straciliśmy kolejną legendę. Jedno z moich najwcześniejszych wspomnień związanych z moją zmarłą matką wiąże się z wizytą w kinie na filmie o Jamesie Bondzie. Kilka razy musiała mi zakrywać oczy. Bez urazy dla innych aktorów, którzy potem grali agenta 007, ale Sean był najlepszy. Skopał wiele tyłków, panował nad sytuacją, miał fajne dziewczyny, świetne gadżety i doskonałe poczucie humoru, napisał reżyser Spike Lee.
Admire your courage, Miss...
Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr...
Bond. James Bond.
Hello again. I do owe you an explanation. My name is Bond. James Bond.
Niedziela z kulturą.
Maciej Rosalak, Wielkie zarazy ludzkości. Jeśli ktoś taki jak na przykład Krzysztof Masłoń pisze o książce Rosalaka, historyka, propagatora, autora przecież wybitnego w swoim fachu, w artykule zatytułowanym Szczepionka Macieja Rosalaka, że, Cytuję. Ta książka to potencjalny bestseller. Inaczej być nie może. Po prostu jej tematyka obchodzi każdego, stawia pytania nurtujące nas wszystkich. Podpowiada też odpowiedzi na ogół krzepiące, czasem jednak niestety nie dające większych nadziei na przezwyciężenie obecnej pandemii. Koniec cytatu. To, cóż więc ja, który przecież niezbyt lubię określenia dla każdego, czy na czasie i tym podobne, jako swoiste nieuzasadnione punkty za pochodzenie, tak jak te z PRL-u. Ale, no właśnie, wielkie zarazy ludzkości, jak choroby i epidemie wpływały na dzieje cywilizacji w podtytule, to lektura fascynująca i godna polecenia ze wszech miar. W sposób systematyczny i z wielkim narracyjnym talentem oraz pasją odpowiada na ujawnione w założeniach odautorskie pytania i zagadnienia. Zatem niewidzialni wrogowie potrafią obalić imperia, dziesiątkować zwycięskie armie, odsyłać całe dynastie w mrok zapomnienia. Atakują na lądzie, morzu i w powietrzu. Nie biorą jeńców, mikroby, bakterie i wirusy. Jak choroby wpływały na rozwój i upadek państw oraz narodów? Malaria, grypa, tyfus, czy ludzkość będzie potrafiła je ostatecznie pokonać? Bo pytanie nie brzmi, czy pandemie się jeszcze powtórzą, tylko kiedy nastąpi ich śmiertelny powrót. I tak na przykład. Hiszpańska grypa zabrała więcej istnień niż uważana za okrutną i krwawą pierwsza wojna światowa. Dżuma, zwana czarną śmiercią, w niektórych regionach średniowiecznej Europy wymiotła nawet 60% populacji. Jaką rolę w rozprzestrzenianiu się epidemii odegrała higiena, a właściwie jej brak? Czy była zapowiedzianą przez proroków karą za grzechy? Albo historia powszechna tłumaczy, że konkwistatorzy podbili Amerykę Południową, ponieważ dysponowali nowocześniejszym uzbrojeniem, ale nie wspomina, że ospa, którą przywieźli biali, zabiła w połowie XVI stulecia 3,5 miliona Indian, bezpowrotnie niszcząc ich cywilizację. I tak dalej, i tak dalej. Tak też na 350 stronach w 7 rozdziałach. Opowieści, statystyki i analiz. Do przemyślenia zatem. Przy tym istotną część tej książki stanowią ilustracje, fotografie, w tym archiwalne, ryciny i kompozycje. Polecam zatem serdecznie i odpowiedzialnie, cokolwiek miałoby to znaczyć. Maciej Rosalak, Wielkie zarazy ludzkości, jak choroby i epidemie wpływały na dzieje cywilizacji. Wydawnictwo Fronda, Warszawa, 2020 rok.